Punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.
Czy pomiędzy blokami, wieżowcami, drzewami jest miejsce na rozbudowę szkoły? Czy jest miejsce na internat? Dzień dobry, przy mikrofonie Krzysztof Polasik, a to jest magazyn W Punkt. Dziś nadajemy z osiedla Tysiąclecia w Poznaniu. Jesteśmy przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego imienia Poznańskich Olimpijczyków, którego dyrekcja planuje rozbudowę szkoły, tak jak wspomniałem, budowę internatu, rozbudowę hali. Przeciwko tej inwestycji jest grupa mieszkańców na osiedlu Tysiąclecia. Udział w programie bierze m.in. inicjatorka akcji, autorka też tego protestu, Elżbieta Świtalska. Dzień dobry. Czego obawiają się mieszkańcy?
Proszę Państwa, chcemy zaznaczyć jedną ważną, bardzo ważną rzecz. My nie jesteśmy przeciwko sportowcom, my kochamy sportowcom. Jesteśmy za tym, żeby szkoła się rozwijała i jest to dla nas ważne. Dlatego nie protestujemy, żeby protestować. Proponujemy alternatywny i chcielibyśmy usiąść do stołu i rozmawiać między sobą, jak pełnoprawni tak naprawdę partnerzy. Ponieważ inwestycja w tej formie, która jest proponowana, powoduje szereg problemów. W tej chwili już mamy problemy z dojazdem do naszego przedszkola. Droga pożarowa jest z obu stron zastawiana. Obawiamy się, że hala sportowa z 390 osobami na trybunach plus bursa spowodują tutaj nasilenie tych problemów. Nasze osiedle jest bardzo małe. Chcielibyśmy także zwrócić uwagę na to, że droga dojazdowa do szkoły jest za wąska i nie może być poszerzona ze względu na kwestie prawne. W związku z tym jedyna droga, która by mogła być wytyczona, prowadzi przez Aleję Radziejewskiego, a mamy tu użytek ekologiczny, o który bardzo mocno zabiegaliśmy. Zabiegaliśmy, bo on broni nas przed deweloperką. Żeby poszerzyć drogę Radziejewskiego, Aleję Radziejewskiego, to tak naprawdę trzeba by było w tym momencie zmniejszyć granicę użytku ekologicznego. To jest szereg takich problemów, które powinny być przedyskutowane.
W programie bierze udział duża grupa mieszkańców. Zapytam teraz kilku. Dlaczego, jak rozumiem, tutaj jest grupa tych, którzy raczej są na nie, dlaczego pani nie chce tej inwestycji w tym miejscu?
Nie chcemy rozbudowy szkoły. Jest bardzo duży hałas już w tej chwili z tej sali gimnastycznej, gdzie odbywają się bardzo często mecze. Jest mnóstwo kibiców, są drogi dojazdowe zajęte. Wszyscy parkują na trawnikach, w miejscach blokujących dojazd mieszkańcom. A mało tego, boimy się, że karetka, czy ewentualnie straż do najbliższego naszego bloku i przedszkola może nie dojechać z powodu zatłoczonego miejsca. I obawiamy się tego bardzo.
Pan przed programem podszedł, powiedział, że pan walczy z hałasem na osiedlu. To byłby problem?
Tak, ja reprezentuję grupę, która zbiera ponad 100 mieszkańców, którzy walczą z hałasem na okolicznych osiedlach. Jak państwo wiecie, mamy Maltę, z której dobiega tego wiele. Natomiast problemem jest tutaj też ta sala gimnastyczna, z której, tak jak pani powiedziała wcześniej, już dobiega znaczny hałas. Natomiast jeśli to będzie hala na 390 osób, to nie obawiamy się, ale wiemy po prostu, jak to będzie wyglądać. Już teraz są bębny, już teraz są okrzyki, będzie znacznie gorzej na środku naszego osiedla tak naprawdę. Pomijając kwestię zabudowy przestrzeni, która dzieje się w całym mieście, betonowymi budynkami. Po prostu tej przestrzeni tutaj na osiedlu nie będzie.
W programie bierze udział dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu, pani Beata Rusinek. Może uporządkujmy najpierw w ogóle o jakiej planie, co inwestycji my mówimy.
Dobrze, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Proszę Państwa, może zacznijmy od tego, że ta uchwała, którą opozycjoniści w stosunku do naszej szkoły dotyczyła budowy internatu, a hala jest jak gdyby obok tego problemu. Hala to ma być zmodernizowana nasza sala gimnastyczna i ja nie wiem naprawdę, kto wpuścił wszystkich w takie maliny, że tam ma być już na 100% 390 miejsc dla publiczności. To jest koncepcja. To jest koncepcja, która nawet jeszcze nie jest projektem. My do projektu jeszcze nie usiedliśmy. Była taka propozycja, bo takie były propozycje ze strony klubów sportowych, zawodników, trenerów i projektant uwzględnił taką rzecz, ale nie jest powiedziane, że jeżeli usiądziemy do projektu, to te miejsca tam będą. Ta hala, sala gimnastyczna może być bez tych miejsc. Nie musi ich mieć. Jeżeli dojdziemy do konsensusu i stwierdzimy, że tych miejsc nie chcemy tam i ich tam nie będzie, to ich nie będzie. Ale to jest melodia przyszłości. Ja chciałabym porozmawiać o internacie dla naszych uczniów, który ma być wybudowany na terenie naszej szkoły. Dla 150 uczniów naszej szkoły, sportowców, którzy w tej chwili dojeżdżają z Orzechowej, z Dębca. Internat w stanie fatalnym. Tutaj byli niektórzy mieszkańcy obejrzeć sobie ten internat. Internat stoi w środku osiedla Dębca. Do jednego bloku nawet przylega. Nie było w ciągu tych wszystkich lat ani jednej skargi na naszych uczniów. Oni tam wyjeżdżają rano 15 po 5, wracają czasem o godzinie 21:30, 22:00. Naprawdę nie mają siły na żadne inne ekscesy. Państwo mówią, że zagęszczone będzie osiedle. To znaczy, że jak na tym osiedlu urodzi się 150 dzieci, to też będzie zagęszczone osiedle, tak? Jeżeli chodzi o hałas, to ta... No tak właśnie, a to będą wasze dzieci. To ja mam taką propozycję, żeby państwo teraz tej młodzieży, która codziennie wstaje o godzinie 5 czy 5:15 i dojeżdża na treningi, powiedzieli wprost, nie chcemy was tutaj. Nie chcemy was tutaj. Nie chcemy was tutaj.
Pani dyrektor, trzeba powiedzieć, że jeśli urodzi się 150 dzieci, no to one nie będą miały wbudowanego nowego obiektu czy dobudowanego do szkoły, a tutaj chodzi o kwestię też tej kubatury.
A kubatura jest w terenie szkoły. Nie wykracza ani na 1 centymetr poza teren naszej szkoły.
Czyli tutaj to się wszystko zmieści w terenie.
Jest wpasowana w nasze patio. Tam w tym miejscu ma być wybudowany ten internat przylegający jedną częścią do tego tutaj skrzydła szkoły, do drugą częścią do tej hali. A jeżeli my tej hali, czy tej sali gimnastycznej, która w tej chwili istnieje, która jest w stanie no, tragicznym, okna, posadzka, podesty, cieknący dach i tak dalej, nie wyremontujemy, nie zmodernizujemy, no to będzie jeszcze głośniej. Bo niestety okna będą nadal otwierane, nadal ten hałas będzie się wydobywał na zewnątrz. Nowoczesna hala zmodernizowana, która by tu powstała z nowoczesnych materiałów, z dźwiękoszczelnymi oknami, z klimatyzacją, gdzie nie trzeba będzie otwierać tych okien, żeby był hałas, wytłumiona, na pewno generowałaby dużo mniejszy hałas.
Wrócę teraz na chwilę do pana, bo słyszę, że pan chce odpowiedzieć, pani dyrektor.
Z przyjemnością, ale myślę, że pani Elżbieta najpierw odpowie a propos planów tej hali.
Powiem tak, mamy plany i tak ma wyglądać planowana bursa plus...
Nie bursa, tylko internat.
Przepraszam, cały czas mamy w dokumentach bursa. Dla nas, dobrze zgłoszę się, oczywiście, dla nas jest wszystko jedno, czy bursa, czy internat. Dla szkoły wiem, że nie jest wszystko jedno.
Za chwilę wrócimy do tego wątku.
Natomiast tak to miałoby wyglądać. I dla nas to jest ważne, że jest rozbudowa. Rozbudowa od oczywiście, tutaj jak widać w dokumentach, ma 390 miejsc dodatkowych. To są dokumenty szkoły. I teraz tak, to jest projekt koncepcyjny. Są 3 stadia projektów. Pierwszy jest koncepcyjny, na który, jak dowiadujemy się, wyszło 150 tysięcy. My rozumiemy, widziałam tę bursę i wiem, że na pewno trzeba ją tak naprawdę albo gruntownie by trzeba było ją wyremontować, a pewno się nie da, albo znaleźć inny obiekt. Dlatego my nie pozostajemy głusi na to. Znaleźliśmy teren. Proszę mi wierzyć, mieszkańcy zwykle protestując nie szukają alternatyw. Myśmy znaleźli teren, który jest 600 metrów odległości od od szkoły, a jednocześnie jest miejski i jest na usługi. W związku z tym internat czy bursę można tam wybudować. Myśmy to konsultowali, tak, bursa, internat, hotel to są usługi. Oświata też jest usługami. Proszę państwa, tutaj można zauważyć, że jest oddalony od bloków. Dojedzie karetka z każdej strony, ponieważ jest tutaj możliwość wjazdu bezpośrednio z głównej drogi. My proponujemy, natomiast miasto nawet nie chciało się ustosunkować do tego. Do tej pory nie mamy żadnego ustosunkowania się. Natomiast jak najbardziej uważam, że bursa czy internat powinny być wyremontowane, powinny być nowe, żeby te dzieciaki mogły dojść. Ale nie uważam, że 600 metrów to jest daleko.
Wracam do pani dyrektor, Beata Rusinek. Jak to jest? To jest internat, o tym już
to
mówiliśmy.
Jest internat, nie bursa, internat. Internat nie jest usługą. Bursa podlega miastu. Kierownikiem internatu jest osoba odpowiadająca przed władzami miasta Poznania. Bursę można sobie wynajmować różnym osobom, studentom, pracownikom tymczasowym, innym ludziom. Internat jest tylko i wyłącznie dla uczniów szkoły. Żadna inna osoba w tym internacie mieszkać nie może. Nie można go wynajmować na dni, godziny, nie wiem, tygodnie, bo tam mieszkają tylko i wyłącznie uczniowie szkoły. Każdy wynajem, nawet dla uczniów naszej szkoły w czasie wakacji, na jakiś obóz dochodzący, który się rzadko zdarza, ale czasem bywa, musi być skonsultowany i zatwierdzony przez Wydział Oświaty Miasta Poznania. Bursa miejska jest jednostką miejską na tym terenie. Dlatego pani mówi, że miasto się nie ustosunkowało do tego jeszcze.
No właśnie, co z tą propozycją?
Bo tam nie można postawić internatu. Dlatego się miasto, ta propozycja była konsultowana i odpadła na drugim bodajże spotkaniu z panem, jeszcze wtedy prezydentem Wiśniewskim. To nie jest projekt i proszę nie mieszać tego, że tam co jest zapisane to już jest na 100%. To jest tylko i wyłącznie koncepcja. Od tej koncepcji do projektu to jeszcze jest daleka droga. A pani dostała te dokumenty i proszę przeczytać, jaka jest cena projektu wybudowania tej, zrobienia budowy tej hali, czy tej sali gimnastycznej i internatu. Tam jest drugi rządek od góry, gdzie jest kosztorys. Proszę przeczytać. Tam jest dopiero nazwa projekt, prace projektowe. I tam jest dopiero to, co można robić, jeżeli będą pieniądze, będzie decyzja i usiądziemy nad tym, co należy zaprojektować tutaj w miejscu tej sali gimnastycznej. A nie to, co w tej jest w koncepcji. W koncepcji można sobie zrobić różne rzeczy.
W programie chcieli wziąć udział młodzi ludzie, którzy korzystają ze szkolnej infrastruktury. Ich stanowisko przedstawi Kaja Preuss. Słuchamy.
Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie budowy internatu przy szkole sportowej w naszej miejscowości. Inicjatywa ta wynika z realnych potrzeb uczniów oraz ich rodzin, a także z chęci dalszego rozwoju młodych talentów sportowych. Obecnie wielu uczniów uczęszczających do szkoły sportowej pochodzi z odległych miejscowości, co wiąże się z codziennymi oraz długimi dojazdami. Dodatkowym problemem jest fakt, że aktualnie dostępny internat znajduje się w znacznej odległości od szkoły, przez co dojazd między tymi miejscami zajmuje dużo czasu. Taka sytuacja nie tylko utrudnia naukę, ale również ogranicza możliwości pełnego uczestnictwa w treningach i zajęciach dodatkowych, a także wpływa negatywnie na regenerację uczniów. Warto podkreślić, że w wielu szkołach sportowych w Polsce internaty znajdują się bezpośrednio przy placówkach lub w ich najbliższym otoczeniu. Takie rozwiązanie jest standardem, który znacząco poprawia komfort funkcjonowania uczniów oraz wspiera ich rozwój sportowy i edukacyjny. Budowa internatu przy szkole sportowej przyniosłaby wiele korzyści, takich jak poprawa wyników sportowych i edukacyjnych uczniów, zwiększenie dostępności szkoły dla młodzieży spoza regionu, odciążenie rodzin uczniów, stworzenie bezpiecznego i sprzyjającego rozwojowi środowiska oraz ograniczenie czasu traconego na dojazdy.
To może teraz krótka przerwa w dyskusji tutaj na miejscu. Posłuchajmy, no właśnie, co o możliwości realizacji takiej inwestycji w przyszłości, bo cały czas mówimy o koncepcji. Mówi kierownik oddziału infrastruktury oświatowej w Wydziale Oświaty Piotr Kurosiński. Poproszę o wyemitowanie wypowiedzi. Dźwięk numer jeden.
Na razie, panie redaktorze, jest to tylko i wyłącznie koncepcja projektowa. Zarówno Wydział Oświaty, jak i miasto na ten moment nie ma zaplanowanych środków na tą inwestycję. Jest to kwota około, tak jak wskazała koncepcja, ponad 50 milionów złotych, zatem jest to poważna inwestycja i na ten moment nie ma żadnego wskazania ani w budżecie miasta, ani w wieloletniej prognozie finansowej miasta na ten cel. No, szkoła sportowa, tu warto przytoczyć jeden ważny moment, jest to szkoła ponadregionalna, to jest szkoła, w której uczy się młodzież z całej Polski, a zatem wymagałoby to pewnego szerszego spojrzenia na finansowanie tej inwestycji, nie tylko z poziomu miasta, ale również ze źródeł, ze środków zewnętrznych. Ale to są decyzje tutaj strategiczne miasta. Na ten moment Wydział Oświaty, jak powtarzam, nie ma w swoich planach założeń do tej inwestycji. Także jesteśmy na razie na etapie opracowanej koncepcji projektowej przez dyrektora szkoły.
Wyłapuję pana z tłumu. Zdaje się, że pan chce zadać pytanie.
Pytanie pani dyrektor. Pani dyrektor, mam pytanie. czy do tej pory jakakolwiek impreza, jak była organizowana w szkole, czy boisko było otwarte dla samochodów? Chyba nie. Z parkingu nie idzie wyjechać. Wystarczyło boisko otworzyć i wpuścić osoby, które przyjeżdżają.
Pani dyrektor, do mikrofonu proszę odpowiedzieć.
Zawsze boisko jest otwarte, jeżeli tylko ktoś zgłosi... Jeżeli ktokolwiek organizujący tutaj imprezy sportowe zgłosi taką potrzebę do mnie czy do pani wicedyrektor do spraw sportu, że chce, żeby boisko było otwarte, to to boisko zawsze jest otwierane. Na każde spotkanie z rodzicami otwieramy boisko. Na poprzednim zebraniu, które odbywało się dzień po naszym spotkaniu z państwem w naszej szkole, boisko również było otwarte.
Proszę pozwolić dokończyć, pani dyrektor odpowiada.
Proszę państwa, zawsze na zebrania z rodzicami jest otwarte boisko. I proszę się ze mną nie spierać w tej sytuacji, bo zawsze jest otwarte.
Korzystając, że rozmawiam z panią, usłyszeliśmy wypowiedź przedstawiciela Wydziału Oświaty. Szacunkowy koszt inwestycji 50 milionów złotych. Słyszymy, że nie ma tych pieniędzy ani w prognozie finansowej, ani też w budżetach, przynajmniej tych planowanych w najbliższym czasie. No to dla pani chyba nie jest też najbardziej optymistyczna informacja.
Nie, dla mnie to nie jest optymistyczna informacja i ja doskonale o tym wiem, że nie ma pieniędzy i że, proszę państwa, no proszę się nie przejmować, tu naprawdę nic nie powstanie, więc po prostu. Dziękuję.
Pani dyrektor powiedziała to z rozczarowaniem. Przejdę teraz do radnych. Najpierw przedstawicielka Rady Osiedla Hartowo, Dorota Zesnarska. Państwo głosowaliście nad projektem przygotowanym przez grupę mieszkańców uchwały obywatelskiej, która jest wyrażeniem sprzeciwu wobec tych planów. Państwo odrzuciliście tę uchwałę. Dlaczego?
Proszę pana, odrzuciliśmy, dzień dobry, witam przede wszystkim. Odrzuciliśmy dlatego, ponieważ podczas spotkania, podczas naszej sesji rady, mieszkańcy najwyraźniej nie rozumieli, nad czym debatujemy, ponieważ cały czas pojawiała się w dyskusji hala z 390 miejscami, natomiast nikt nie podejmował tematu związanych z internatem, a uchwała dotyczyła głównie internatu. Hala przy okazji byłaby... Hala, to jest za dużo powiedziane, to jest sala gimnastyczna. Przy okazji budowy internatu mogłaby być zmodernizowana i tak na dobrą sprawę mieszkańcy mieliby o wiele ciszej w przypadku meczy, ponieważ sala byłaby zamknięta, sala byłaby wyciszona i sala byłaby wygłuszona. Natomiast my uważamy, że nasza decyzja jest jak najbardziej słuszna, ponieważ patrząc tutaj na tych młodych ludzi, którzy chcą ćwiczyć sport, którzy chcą zajmować się sportem, którzy chcą reprezentować nasz kraj, to uważam, że dojeżdżanie o godzinie 5 nad ranem i lądowanie z powrotem w internacie o godzinie 21 jest po prostu nieludzkie.
Pan zgłaszał też, że chce zabrać głos.
Zgłaszałem, proszę pana, ja jestem z zawodu chemikiem, więc dla mnie liczy się przede wszystkim doświadczenia. Liczy się dla mnie empiria. Dlatego ja pojechałem dzisiaj do internatu, tam gdzie ci uczniowie teraz przebywają. Pojechałem tam, rozmawiałem z panią kierowniczką i czegoś się dowiedziałem. Otóż główny zarzut, jaki pani Świtalska wytoczyła przeciwko internatowi, który ma być tutaj zresztą wybudowany, był taki, że będzie hałas, a drugi, że będą tutaj, pojawią się nowe samochody, problem parkingów, no i przy okazji szkodliwość tych spalin. Co się okazuje? Po rozmowie z panią kierownik poszedłem do pobliskich domów i rozmawiałem z mieszkańcami, zadając im jedno pytanie. Przedstawiłem się, powiedziałem, kim jestem i pytałem, czy w jakikolwiek sposób przeszkadza im sąsiedztwo mieszkańców internatu. Wszyscy mi odpowiedzieli, że w żaden sposób im to nie przeszkadza, że są oni nieszkodliwi, tak jak gdyby ich nie było. Jak chodzi o samochód, pytałem panią kierownik, ile jest samochodu. Żaden uczeń nie ma samochodu. Nie ma tego problemu, także nie będzie problemu zagęszczania tutaj. Ci uczniowie, którzy tam mieszkają, oni mają 40 godzin tygodniowo treningów. Oprócz tego mają naukę. Oni wychodzą nierzadko przed godziną 6 rano, jakaś tam pływaczka wychodzi już chyba 5:30, wracają nierzadko o godzinie 21. W tym akademiku, w tym internacie, bo jeszcze pytałem, jakie warunki bezpieczeństwa, jak są tam zachowane. W tym internacie jest 4 wychowawców. Na każdej zmianie, czy nocnej, czy dziennej, jest po 2 wychowawców. Także jest pełne bezpieczeństwo. Gdyby cokolwiek się zdarzyło, gdyby były jakiekolwiek problemy z uczniem, grozi mu wydalenie. To byłoby dla takiego ucznia największa kara. Także jest to w pełni zdyscyplinowany obiekt. Nie ma mieszkańców pobliskich domów, żadnych zastrzeżeń nie mają. Uczniowie muszą, cisza nocna obowiązuje od 6 do 22. Mogą wyjść, od 6 do 21 muszą być codziennie, w weekend mają wolne do 22. Nie zagraża mieszkańcom tego osiedla ich obecność w żaden sposób. Wręcz przeciwnie, powiedziałbym, są tu mile witani.
Zdaje się jednak, że mieszkańcy w dużej mierze obawiają się także tej potencjalnej rozbudowy hali sportowej i tych 300 osób, które są zawarte w projekcie. To jest magazyn w punkt. Rozmawiamy o planowanej rozbudowie szkoły na osiedlu Tysiąclecia. Jest z nami też radny miejski Wojciech Chudy. Dzień dobry. Zastanawiam się, czy tutaj jest jakieś kompromisowe rozwiązanie możliwe.
Na początku bardzo dziękuję Państwu za zorganizowanie tej debaty, bo tak jak już wspominałem na ostatniej sesji Rady Osiedla Hartowo, gdzie była dyskusja w tym temacie, ważne jest, żebyśmy rozmawiali, ważne jest, żebyśmy szukali kompromisu, bo ja myślę, że to nie jest spór na zasadzie młodzież kontra tu mieszkańcy. Ja rozumiem i te argumenty szkoły, że potrzebują nową bazę, ale też rozumiem argumenty mieszkańców, że mają dużo obawy a propos rozbudowy, więc ja z mojej strony mogę zadeklarować, że mogę i z jednej, i z drugą stroną rozmawiać, żeby wypracować takie rozwiązanie, które będzie odpowiadało jednym i drugim z jednej strony. No i też prosiłbym, żeby jednak tutaj tą atmosferę, ten poziom trochę obniżył, bo myślę, że tu wszyscy chcemy się porozumieć i tylko trzeba troszeczkę dobrej woli z jednej, i z drugiej strony i myślę, że jesteśmy w stanie tutaj w mieście wypracować taki kompromis, który będzie odpowiedni dla wszystkich.
A miałby pan jakiś pomysł? Na przykład ta działka wskazana przez panią Elżbietę w przypadku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to mogłoby być rozwiązanie? Czy może to jest jednak troszeczkę za daleko od szkoły?
Myślę, że no, dzisiaj w takiej formule nie jesteśmy w stanie wypracować akurat tego. Raczej powinno to być spotkanie na poziomie urzędu, przedstawicieli mieszkańców, przedstawicieli szkoły i rady osiedla i rozmowa na merytoryczne tematy i to, co jest w ogóle możliwe, a nie jakieś nasze wizje bądź jakieś przypuszczenia. Musimy po prostu pewne rzeczy posprawdzać. Natomiast myślę, że można to w taki sposób ustawić, żeby no i mieszkańcy zadowoleni, a także uczniowie.
Wracam do strony, od której rozpoczęliśmy. Proszę dać mi chwilę czasu, bo naprawdę jest dzisiaj dużo gości. Pani Elżbieto, słyszała pani to, o czym mówił pan radny, że on jest chętny rozmawiać, że może da się jakiś kompromis wypracować.
To jest jeden z niewielu radnych, którzy chcą rozmawiać tak naprawdę, bo reszta tak naprawdę bagatelizuje nasze tutaj argumenty. W momencie, kiedy mówiliśmy o swoich obawach, że karetka nie zdąży, to się dowiedzieliśmy, że pani dyrektor ma OC. Dlatego chcielibyśmy rozmawiać tak naprawdę na argumenty, usiąść do wspólnego stołu i żeby nasze tak naprawdę uwagi były potraktowane poważnie. Bo to nie jest tak, że można sobie wybudować coś w środku osiedla, nie patrząc na okalającą okolicę tutaj. My musimy tak naprawdę wypracować pewne rzeczy. I ja jestem pełna podziwu dla młodzieży, która dzisiaj stanęła i mówiła tutaj jednym głosem, że potrzebują internatu czy bursy. I my to rozumiemy, dlatego szukamy rozwiązań alternatywnych, ale jesteśmy jedyną stroną, która szuka tych rozwiązań alternatywnych. Takie rozwiązania powinna tak naprawdę podpowiadać strona urzędnicza, miasto, natomiast nie mieszkańcy. A chciałam zauważyć, że jest masę osób, które podchodzi do tego bardzo merytorycznie i starają się mimo pewnych emocji tutaj, pewnych obaw, rozmawiać bardzo, bardzo spokojnie. To jest nieprawda, że została ta propozycja odrzucona. Pani dyrektor w ramach informacji publicznej, którą mi udzieliła, dała mi tylko jeden dokument, powiedziała, że i mam jej oświadczenie, gdzie napisała, że żadnych dokumentów więcej nie ma. Natomiast ja pytałam również o korespondencję
decyzję o tym, o decyzję i tego po prostu nie było. Także będę występować o uzupełnienie w takim razie wszelkiej dokumentacji, bo dostałam niepełną.
Ale słyszeliśmy, że na tej działce, którą pani pokazuje, no to tam, biorąc pod uwagę obecne zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, no internatu być nie może akurat.
Wie pan co, to nie jest tak, że my mamy szukać rozwiązań. My szukaliśmy pewnych rozwiązań, nawet jeżeli są jakieś rzeczy do rozwiązania, a wiemy, że można na przykład wydzielić z MPZ pewien grunt, można tutaj zadziałać. Ja uważam i konsultowałam to, że można taki budynek zbiorowego zamieszkania postawić, ponieważ konsultowałam to ze specjalistami. Ja myślę, że jeżeli usiądziemy naprawdę do rozmowy i będzie tak, jak zapowiedział kiedyś prezydent Wiśniewski, że powinny być wszystkie tak naprawdę propozycje sprawdzone i podane za i przeciw, to jesteśmy w stanie rozmawiać. Tylko bylibyśmy wdzięczni za zaproszenie nas tak naprawdę do stołu, do rozmów, bo w tej chwili tych rozmów nie ma.
Jako partnera.
Jako partnera, a nie jako osoby, które tak naprawdę są stawiane przed faktami dokonanymi.
Chciałam jeszcze dodać, tutaj była mowa o tych dzieciach, młodzieży, która wstaje tak wcześnie rano i jaką drogę musi przebyć do szkoły, jaka jest zmęczona i tak dalej, a my mieszkańcy, nas się nikt nie pyta, o której my wstajemy, żeby dojechać do pracy. Niektórzy pracują poza Poznaniem, wracamy zmęczeni i co mamy po południu? Mecz. I co mamy? Nie możemy dojechać na parking, nie możemy wjechać, zaparkować, dojść do domu. To naprawdę nie są komfortowe warunki. O nas się nie myśli w tym momencie.
Jeszcze. Ja się ustosunkuję jeszcze do słów. Pan mówił, że pan jest chemikiem i bazuje na empirii. Ja jestem językoznawcą i niepokoją mnie pani słowa, ponieważ bardzo ciężko im wierzyć. Jedyne, co teraz mamy, tak, pani dyrektor. Pan był chemikiem i odwoływał się do swojego empirycznego podejścia. Mówi pani, że to jeszcze jest projekt, że to jest daleka przyszłość, to 390 miejsc. Natomiast do tego czasu, i że możemy o tym rozmawiać, do tego czasu nikt nie traktował mieszkańców jako partnera w tych rozmowach, więc nie wiem, jak, w jaki sposób mielibyśmy pani słowa teraz traktować poważnie. Po drugie, nie leży... Nie, proszę poczekać chwilę.
Za chwilę oddamy pani głos.
Po drugie, tak jak pani Elżbieta zauważyła, my jesteśmy tą stroną, która stara się szukać alternatyw. To nie leży tak naprawdę po naszej stronie, ale próbujemy. Możemy znaleźć też inne alternatywy. Faktycznie to jest uciążliwe dla dzieciaków i powinno zostać rozwiązane. Powinny mieszkać bliżej szkoły. Natomiast jeśli nawet to miejsce nie będzie pasować po stronie urzędników, państwa i jeśli będziecie traktować nas jako partnerów, także naszej, leży to, żeby znaleźć miejsce, które będzie pasować wszystkim. I uczniom, i nam, i miastu.
Ja jeszcze dodam, że...
Bardzo króciutko, bo pani dyrektor musi odpowiedzieć.
Ja jeszcze dodam, że uchwała w sprawie posadowienia na tym terenie sali sportowej już została podjęta 24 bodajże listopada 2024 roku i nie było mówione gdzie, było jest wskazane na teren 1U, czyli może pani przynieść uchwałę, jak najbardziej. Natomiast uchwała dotyczyła całego tego miejsca i dotyczyła tego, że nie zgadza się Rada Osiedla Hartowa na posadowienie jej. Autorem tej uchwały był Krzysztof Szajstek i Krzysztof Ignaszewski. Także takie same uwagi zanieśliśmy do Urzędu Urbanistyki i tam złożyliśmy i 976 osób podpisało się wtedy pod tym.
Za chwilę, bo widzę, że państwo się zgłaszacie, za chwilę oddam głos. Najpierw pani dyrektor, żebyśmy tutaj zachowali też ciągłość tej dyskusji, od razu odpowiedź.
Miałam, co chciałam powiedzieć. Ja chciałam powiedzieć, że odpowiadając panu na to zastrzeżenie, nie wiem już teraz, może najpierw pani. To spotkanie wtedy w Koszałku Opałku w tym listopadzie 24 roku, na którym byłam, dotyczyło tej koncepcji budowy hali widowiskowo-sportowej na ponad 400 miejsc. Projekt jest, koncepcja w trzech wersjach i wtedy miała być sala widowiskowo-sportowa tutaj na tym terenie na ponad 400 miejsc z parkingiem schodzącym do ulicy Radziejewskiego. I wtedy ja byłam na tym spotkaniu. Nie, ja byłam na spotkaniu wtedy. To był pomysł klubów sportowych, koszykarzy, siatkarzy i teren był, próbowaliśmy. Byłam wtedy w koszałku opałku na tym spotkaniu z państwem. Widziałam, jak państwo głosowali, jak państwo ten projekt odrzucili. Ten projekt. Dlatego stwierdziliśmy, że nie będziemy go forsować. On został odrzucony, natomiast podjęliśmy inne decyzje i wpasowaliśmy internat w teren naszego budynku. Tak naprawdę on jest w naszym patio. Momencik. Tak. I teraz odpowiadając panu na to pytanie, że my nie rozmawiamy. Proszę państwa, państwo nas nie zaprosili nigdy. Nawet na to spotkanie z jeszcze ówczesnym wiceprezydentem Mariuszem Wiśniewskim, które odbywało się gdzieś tam, nie zostaliśmy jako strona w tym konflikcie zaproszeni. Dowiedzieliśmy się przypadkiem dzięki pani radnej Szynkowskiej-Belsenk, która wiedziała o tym spotkaniu, że to spotkanie się tam będzie odbywać i pani wicedyrektor poszła tam, nie zaproszona przez nikogo z państwa, mimo że w tym sporze byliśmy stroną.
Prawda, proszę panią,
nie zostaliśmy zaproszeni na to spotkanie.
Bardzo krótko ad vocem i już przechodzimy do mieszkańców.
Pierwsza rzecz... To nie jest nieprawda, że uchwała dotyczy tylko i wyłącznie tego projektu. Pani dyrektor miała projekt, ale dotyczy całego terenu i można sprawdzić bardzo łatwo w BIP. Natomiast druga sprawa jaka była? Szybciutko? Organizatorem tamtego spotkania był wiceprezydent Wiśniewski i on zapraszał tak samo nas, jak i państwa. Także ja nie wiem, jakie mogły być problemy komunikacyjne, natomiast my się dowiedzieliśmy, że pani dyrektor będzie zaproszona. Także nie do nas akurat tutaj problem.
Pani dyrektor mówi, że zaproszenia nie ma. Tutaj w kolejności
proszę,
najpierw...
Tylko chciałam dodać, że tamta uchwała dotyczyła działki U2, a internat w tej chwili ma powstać na działce 21 na 2 i 22 na 1. I to jest tamta działka. Nie tutaj.
Teraz czas na mieszkańców. To jest w końcu audycja dla państwa. Pani zgłaszała się tutaj od dłuższego czasu, więc najpierw do pani przejdę.
Jestem członkiem Rady Osiedla Hartowo, która cały czas jest hejtowana za głosowanie nad uchwałą, nad którą procedowaliśmy podczas właśnie tutaj sesji w liceum. Ja mam tylko takie pytanie. Ja mam pytanie do pani Elżbiety Świtalskiej. Dlaczego ona na jakikolwiek argument pani dyrektor mówi, że kłamie? Przecież są dokumenty, i takie, powiedzmy, formułowania są naprawdę dla mnie bardzo żenujące. Jeszcze mam takie pytanie. Skoro ta sprawa tak jest uciążliwa i bulwersuje mieszkańców, zdaję sobie z tego sprawę. Ile razy pani Świtalska, która jest organizatorką, jak gdyby koordynatorką tego całego ruchu, zwróciła się do pani dyrektor z prośbą o jakieś spotkanie, nawet w gronie jeszcze poszerzonym Rady Osiedla Hartowo i może kogoś nawet z Wydziału Oświaty, abyśmy usiedli i pewne rzeczy sobie przedstawili. Także to są moje pytania do pani Świtalskiej. Jeszcze chciałam na koniec, proszę państwa, to co naprawdę nas boli, my się czujemy zastraszeni. Dlaczego? Jesteśmy tak hejtowani w internecie, a nawet jedna z naszych radnych była słownie straszona przez kogoś tutaj z tysiąclecia. Ja tutaj często chodzę po tysiąclecia i przyznam się, że mam obawy, bo to wiadomo, że to nie mieszkańcy, ale wiemy, co się dzieje w kraju. Wystarczy tak jakiś taki głos podburzający i może znajdzie się jakaś grupka wandali i tak dalej, która zacznie na radzie, na naszych radnych się odgrywać. Dziękuję.
teraz pan, bo pan też się z dłuższego czasu zgłasza.
Tak, dzień dobry. Ja jestem mieszkańcem osiedla Tysiąclecia i nie zgodzę się tutaj z częścią z państwa, która zarzuca jedną rzecz, że będzie problem z dojazdem karetek, straży pożarnej. Ja już państwu mówię, ja państwu nie przerywałem, więc bardzo proszę też o uszanowanie mojej osoby. Nasze osiedle znajduje się w takiej lokalizacji, w bezpośrednim sąsiedztwie z Jeziorem Maltańskim, na którym odbywają się wielokrotnie w okresie letnim, jesiennym, wiosennym imprezy. I sami dobrze o tym wiecie, że przyjeżdżają tutaj ludzie na biegi i też parkują pod naszymi blokami i też jest problem. Więc to nie wynika tylko i wyłącznie z lokalizacji naszej szkoły. To jest po pierwsze. Po drugie, wykonanie na osiedlu Rusa parkingu płatnego, strefowego, spowodowało to, że część mieszkańców wieżowców z osiedla Rusa parkuje na parkingu ogólnodostępnym tutaj przed i szkołą, i przed blokami, więc nie zgodzę się z waszymi argumentami, bo uważam, że to jest kompletnie nietrafione. Po prostu ludzie szukają darmowego miejsca parkingowego i myślę, że to powinno zostać uregulowane w jakiś sposób. Czy tak jak tutaj prośba do pani dyrektor, żeby w trakcie zebrań, czy w trakcie tych meczy otworzyć parking. Jest to jak najbardziej do zrobienia. Pani dyrektor zadeklarowała coś takiego, więc myślę, że wystarczy dać jej trochę czasu na to, żeby otworzyła ten parking. A inna sprawa jest taka, że mamy też tutaj w sąsiedztwie górkę, z której korzystają dzieci, nie tylko z tego osiedla, bo sam mam dzieci i też korzystają w okresie zimowym. I gdybyście sobie państwo przypomnieli, że przez dwa weekendy, kiedy był śnieg, też nie szło zaparkować tutaj na naszym osiedlu, bo przyjeżdżali ludzie z dziećmi, z sankami, z całym tym zimowym osprzętem i po prostu korzystali z tego, co ma nasze osiedle. Więc myślę, że tylko i wyłącznie kwestia dobrej woli i faktycznie spotkania się i porozmawiania na temat tych argumentów, to wystarczy. Nie chodzi o to, żeby jedna i druga strona się hejtowała, tylko żeby jedna i druga strona wysłuchała siebie wzajemnie i żeby spróbować znaleźć jakiś kompromis, a myślę, że mieszkańcy na pewno docenią to, że też część naszych sklepów będzie mogła przy okazji więcej zarobić i myślę, że to będzie z obopólną zgodą.
To jest magazyn W Punkt. Rozmawiamy o planowanej rozbudowie szkoły na osiedlu Tysiąclecia. Chodzi o internat, chodzi o halę sportową. Jeszcze kilka osób zdąży zabrać głos i będziemy już powoli zamykać dyskusję. Pan też tutaj cierpliwie się zgłasza.
Tak, się tutaj dołączyć do tej dyskusji i powiedzieć o historii tej szkoły. Naprawdę powinniśmy być dumni z tego, że tutaj mamy 5 medalistów na Igrzyskach Olimpijskich, że mamy ponad 20 olimpijczyków i dalej się ci zawodnicy tutaj, powiedziałbym, szkolą. I dla nich taki internat to jest naprawdę, myśląc o potencjalnie igrzyskach w 2040 roku, bardzo ważne miejsce, żeby swój talent mogli rozwijać i myślę, żeby również trzeba o tym powiedzieć. A jeszcze jeden element, który również pan Rudnicki, minister sportu, wspominał, może by pod tym internatem zrobić po prostu schron dla całego osiedla. I może na to są inne środki, zupełnie pozabudżetowe i wtedy nie ma tu żadnego schronu na tym osiedlu i może przy tej budowie ze środków KPO udałoby się po jedno piętro obniżyć i zrobić taki schron profesjonalny dla wszystkich mieszkańców.
Teraz pani, bo też od dłuższego czasu pani się zgłasza.
Ja tutaj słucham już od dłuższego czasu tych rozmów i poruszone były wszystkie tematy, młodzieży, szkoły, planów i tak dalej. Ja tylko jednego nie słyszałam jeszcze. A gdzie jest kwestia dobrostanu mieszkańców? Pan tutaj się chwali, pan 15 lat. My mieszkamy na tym osiedlu ponad 40 lat. I proszę sobie wyobrazić, że ja pamiętam jeszcze, jak się to zaczynało. Nie było tutaj tej zieleni pięknej, nie było. To było puste osiedle. Wtedy jakoś nie było takich zamachowców na to, żeby tutaj coś wybudować. Ale z chwilą, jak osiedle wypiękniało, zieleń jest przecudna. Wie pan, w taki ciepły dzień, jakby pan zobaczył w tym parku, czy tutaj, gdzie są ławeczki, siedzą starsi ludzie, mieszkańcy osiedla i to jest aż miło popatrzeć, wypoczywają. I teraz w sytuacji, kiedy będzie tutaj dużo młodzieży, ja nie mówię, że ona może nam wszystko przeszkadzać, ale będzie jej dużo, młodzież jest hałaśliwa i w ogóle skończy się ten spokój, a to osiedle, proszę mi powiedzieć, proszę mi wierzyć, że tyle lat, jak się wprowadzaliśmy tu, jak wybieraliśmy to osiedle, to było spokojne, małe osiedle. I z góry wiadomo było, że jest nieprzejezdne, że tu nie będzie przelotu, że to będzie małe osiedle. Tu dużego handlu nie ma. To też nie był dla nas plus. Ale myśmy się do tego przyzwyczaili. To osiedle w miarę naszych możliwości. I sprzątamy, jak jest dzień sprzątania. I tą zieleń tutaj wysadzimy. I dbamy o to. I teraz nagle, jak nie lasek chcą nam zabrać, wie pan, to jakieś tutaj coś wybudować. To tam deweloper wstawił budynek między inne mieszkalne i też są odstępy takie jak w Śródmieściu. Naprawdę to... I ja się pytam, co my starzy ludzie mamy zrobić, jak nam to osiedle zagęszczą? Jak tu będzie...
Chodzi o zagęszczenie.
Zagęszczenie tego osiedla. I gdzie my się podziejemy? Przecież my już nie mamy żadnych szans na zmianę miejsca zamieszkania.
Głos chcę zabrać teraz przedstawicielka szkoły.
Dzień dobry, ja jestem opiekunem samorządu uczniowskiego, jestem tutaj z uczniami. W naszej szkole uczy się bardzo dużo sportowców, którzy zdobywają medale na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy. Mamy też olimpijczyków. I dojazd, który mają obecnie, zajmuje bardzo często godzinę w jedną stronę, tak? Czyli 2 godziny z dnia mają wyjęte na naukę, na regenerację, tak? Na dodatkowe treningi, gdzie faktycznie mogliby mieć nie tylko osiągnięcia większe sportowe, ale też edukacyjne. Tutaj pani mówi, jak piękny jest teren, tak? Ja myślę, że my jako samorząd uczniowski bardzo chętnie byśmy się zintegrowali z całą społecznością, która jest dookoła, która jest na osiedlu, podjęli różnego rodzaju inicjatywy. Natomiast w momencie pierwszego spotkania, kiedy usłyszeliśmy nieraz, że my jesteśmy wy, tak? Że jesteśmy tutaj niechciani, tak? Jako ta młodzież, jako społeczność jest tutaj nie do końca chciana, tak? No to ciężko też, żeby ta młodzież teraz czuła się tutaj dobrze, tak? Pamiętajmy, że szkoła to jest miejsce publiczne i warto, żeby zadbać o to, żebyśmy wszyscy razem potrafili jakoś współoperować, tak? Miejsce bliżej szkoły na pewno byłoby z korzyścią dla uczniów, ale myślę, że też dla mieszkańców na zasadzie takiej, że moglibyśmy, skoro tutaj państwo mówią, że dbają o zieleń, myślę, że młodzież chętnie by razem z mieszkańcami dbała o te tereny zielone dookoła. Tylko kwestia tego, żeby było to razem. Boisko szkolne, o którym tutaj państwo wspominają, jest sprzątane co roku, kiedy jest akcja sprzątania świata, kiedy jest Dzień Ziemi. Tak widziałam, w zeszłym roku sprzątaliśmy, w tym roku też sprzątaliśmy. Natomiast to, co jest istotne, to ten bałagan, te zanieczyszczenia. Nie robimy tego my, uczniowie, bo my z tego nie korzystamy, tylko robią to niestety mieszkańcy.
Proszę państwa, to już będzie ostatni głos z publiczności, bo będziemy powoli kończyć audycję. Pani się zgłasza, zaraz przejdę do pani Elżbiety i na końcu jeszcze będziemy krótko pytać panią dyrektor.
Dzień dobry państwu, jestem mieszkanką bloku położonego najbliżej obecnie istniejącej sali sportowej. Jest to w tej chwili zwykła sala gimnastyczna, która powstała już wiele lat temu, z której korzystali wcześniej uczniowie szkoły podstawowej. W planowanej rozbudowie liceum ogólnokształcącego uwzględniona jest nie tylko bursa, o której tyle tutaj mówimy, ale również bardzo przeogromna rozbudowa tej hali na halę widowiskowo-sportową z widownią na niemal 400 osób skierowaną na pobliski blok. Ta odległość zostanie zmniejszona do zaledwie 20 kilku metrów. Uważam, że w tym momencie, jeżeli to się wydarzy, jeżeli ta hala zostanie tak rozbudowana w obrysie i na wysokość, jeżeli będzie tam 400 miejsc na widowni dla 400 kibiców, to będzie to absolutnie katastrofa, będzie to olbrzymi skandal. Nasze mieszkania niestety bardzo stracą na wartości. nie będzie można w nich wypoczywać. Ja, proszę Państwa, tu przyszłam po 8 godzinach pracy, zmęczona, o 17 weszłam do domu i przyszłam na to spotkanie, bo jestem żywo zainteresowana tym tematem. Widzę, że wypowiadają się tutaj osoby młode, które prawdopodobnie nie mają jeszcze rodzin, nie wychowują tych rodzin. W mojej klatce jest 5 rodzin, które posiadają dzieci. Na parterze mieszka pani, która ma 8-miesięczne dziecko. Nie wiem, jak to dziecko będzie w stanie egzystować w tak zaciemnionym mieszkaniu, w mieszkaniu tak głośnym. Natomiast to, co mówiła pani, proszę nie przewracać oczami, bo pani jeszcze dzieci nie ma. Nie, mówię do pani opiekuna samorządu uczniowskiego. Ja bardzo uważnie słuchałam. Natomiast, proszę państwa, jeżeli chodzi o akcje na rzecz mieszkańców, ja teraz mówię i proszę mnie przerywać, dobrze? To chciałam powiedzieć, że do tej pory uczniowie no, nie włączali się w żaden sposób w inicjatywy, także zadziwia mnie, że teraz nagle w takich okolicznościach nieprzyjemnych planują te inicjatywy. To jest po prostu dla mnie bardzo duże zaskoczenie. Natomiast pobliski właśnie ten teren dwóch boisk no, jest bardzo zaniedbany. Jeżeli państwo chcą, mogą zrobić wizję lokalną i taki stan trwa od wielu, wielu lat. Także my nie mówimy, w ogóle w żaden sposób nie wypowiadaliśmy się negatywnie na temat uczniów. Ja jestem jak najbardziej za młodymi ludźmi, natomiast chcę mieć możliwość wypoczynku po pracy w swoim własnym domu, w ciszy, chcę móc otworzyć okna, chcę móc dojechać do swojego mieszkania, chcę móc wyjechać. No i po prostu to jest takie nasze zdanie mieszkańców. Także tutaj ja myślę, że prawo budowlane przede wszystkim stoi po naszej stronie. My nie jesteśmy przeciwko rozbudowie, jesteśmy przeciwko rozbudowie w lokalizacji tak bliskiej i przeciwko dogęszczaniu osiedlom, bo to był zamknięty projekt modernistyczny. Uważam, że bardzo dobry.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Pani Elżbieta, króciutko. Pani dyrektor, na koniec będzie pani miała udzielone głos.
Miasto zawarło w pewnym momencie umowę społeczną z mieszkańcami. Po pierwsze strategii miasta Poznania gwarantując, że nie będą zagęszczane nasze osiedla. Poza tym, jak uchylono plan zagospodarowania, to wywołanie tego planu drugi raz, bo sądy administracyjne go zaskarżyły, wywołanie go drugi raz było po to, żeby nie dogęszczać tutaj zabudowy. My jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby nasza młodzież miała ten swój internat czy bursę, tylko nie w tej lokalizacji, proponujemy kawałeczek dalej, 600 metrów.
Pani dyrektor, ostatnie słowo w programie.
A propos tych boisk, bo proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale jakieś 7-8 lat temu planowaliśmy tam zrobić odrestaurowanie tych boisk. Nawet nasze kluby Poznańska 13 piłki nożnej nawet już robiła próbki terenu. Trawa miała być na tych boiskach sztuczna, ale też były protesty mieszkańców, więc te boiska stoją jak stoją. Tak, proszę Panią. Były. Natomiast chciałabym, żeby Pan się wypowiedział. Oddaję głos, mój głos oddaję.
Bardzo króciutko, bo musimy już zakończyć.
Mieszkam ponad 50 lat, znam bolączki tu osób starszych i uważam, że to jest nieludzkie, żeby wprowadzać burzenie części budynków, wiadomo jaki jest hałas, dojeżdżać transportem ciężkim. Kiedy mają wypoczywać ludzie, którzy na to zasługują, którzy tu tyle lat i płacili na utrzymanie dróg? Poza tym mamy sąsiedztwo jedno, to ogrodzone płotem, ale transport idzie po naszych chodnikach. Kto naprawia to? Kto trawę kosi? To jest jedno. A drugie, to ja do pani dyrektor wprost powiem. Jako były sportowiec, objęty przygotowaniami olimpijskimi też, że to jest bardzo mało konkretna koncepcja, żeby kluczyć. Jeżeli koncepcja już nie trzyma się całości i się zmienia nazwę bursy na internat, ja wiem, jaka jest różnica, inne machinacje robi. Dobrze, że kuratorium powiedziało, że to jest ponadregionalna inwestycja, a nam się zarzuca, że my na ten teren mówimy nie, mając doświadczenie.
Ponadregionalna inwestycja, ponadregionalna szkoła, gorąca dyskusja za nami. Czy widzicie Państwo jeszcze miejsce na kompromis? To był magazyn W Punkt. Program tu na miejscu zrealizował Adam Struk. Ja się już z Państwem żegnam. Do usłyszenia.
W Punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.